Dzień dobry, witam słuchaczy. Z tej strony Michał Morawski, a dzisiaj moim gościem jest Andrzej Seweryn. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bardzo dziękuję, że pan zgodził się udzielić wywiadu. Co mogę więcej powiedzieć? Aktor, reżyser, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie, legenda polskiego kina i teatru i gość Campus Polska. Czy coś pominąłem?
Myślę, że ten przedostatni komplement jest zawsze dyskusyjny, o tak bym powiedział.
Właśnie chciałem się zapytać, czy oczywiście nie wypominając panu wieku, jest pan bardzo doświadczonym i kultowym aktorem, ale czy już właśnie te wszystkie hasła, wybitny aktor, reżyser, legenda, czy one są męczące już na pewnym etapie?
Wie pan, kiedy zaczęto do mnie mówić mistrzu, to ja się często obruszałem, a później zrozumiałem, że to po prostu wynika z potrzeby wyrażenia jakiegoś szacunku dla mnie i wewnętrznie to zaakceptowałem. Natomiast kiedy słyszę legenda, to jestem zaskoczony, o tak bym powiedział. Nie, nic mnie nie męczy. Męczy mnie głupota. Nie męczy mnie to, że ktoś ma ochotę na mój autograf albo ma ochotę sfotografować się ze mną. Chociaż to oczywiście wymaga ode mnie pewnego wysiłku, ale to jest mój zawód.
Tak jak pan tutaj powiedział bardzo ciekawie, że ludzie mówią do pana mistrzu. Słuchałem pana wywiadów, przygotowywując się, że bardzo często pan wiąże z tym hasłem bardzo dużą odpowiedzialność. Przyjeżdża pan na Campus Polska, gdzie duża część widowni to są jednak osoby młode. Jak pan się czuje w takiej roli mentora dla nich, że oni pana słuchają trochę wpatrzeni jak w obrazek, chłonąc to, że pan ma takie doświadczenie życiowe i tyle przemyśleń na wiele tematów. To jest też poniekąd związane z pańskim filmem, bo oczywiście tylko dopowiem, nawiązuje też do dzieła Jestem postacią fikcyjną, które opowiada o pańskim życiu.
W ogóle o tym nie myślę. W ogóle nie myślę o tym, że odgrywam rolę mentora, że ktoś na mnie patrzy w taki sposób, który pan opisywał. Ja traktuję młodych ludzi jako partnerów w rozmowie i rozmawiam z nimi tak, jakbym rozmawiał z moimi kolegami ze studiów, czyli z dzisiejszymi dziadersami. Chociaż oczywiście mówię innym językiem niż młodzi ludzie. Czasami mi się zdarza to zauważyć. Czasami mój język jest doskonale zrozumiały przez młodych. Także ja tutaj w ogóle nie widzę żadnego problemu. To trochę mi przypomina pytania o to, dlaczego ja się zdecydowałem na pracę z debiutantami w kinie na przykład, czyli z Jankiem Matuszyńskim kilka lat temu, Jankiem Cholubkiem kilka lat temu, Maćkiem Kawalskim kilka lat temu i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie nie miało to żadnego znaczenia.
A czy ma pan jakieś szczególne wspomnienie, jeśli chodzi o pańskie życie studenckie?
To jest wspomnienie niecenzuralne, ale ponieważ chyba ono jest opisane w książce... Pewnie tak, to mogę wspomnieć. Kiedyś wpadliśmy, ja wpadłem na ten pomysł, przepraszam. Bardzo lubiliśmy takie wino, które się nazywało Riesling. W naszych czasach kosztowało bodaj 103 złote. I postanowiliśmy się po prostu napić wina. I wpadłem na pomysł, to było w dziekance, w takim domu studenckim, że właściwie szklane szyby, szklanki, butelki, filiżanki właściwie nam przeszkadzają. I wszystko to rozwaliliśmy. A ponieważ byliśmy w stanie zbliżonym do, nie powiem agonii, ale tak dużo tych butelek żeśmy opróżnili, tośmy zasnęli wśród tego szkła. No i to był jeden z największych skandali w dziekance. Pamiętam, że pani dziekan Rena Tomaszewska bardzo nas ochrzaniła, ale nie pamiętam żadnych dyscyplinarek. Przyjęła to, zdaje się, z wyrozumiałością.
Chciałbym pana zapytać o muzykę. Jesteśmy w radiu o bardzo mocno zarysowanym profilu muzycznym. Nasze rozszerzenie nazywa się Uwierz w muzykę. Chciałbym się zapytać, jakie gatunki pan najbardziej lubi obecnie?
Wie pan, ja bardzo chętnie słucham muzyki, której wy słuchacie, jeżeli chodzi o jakieś ważne nazwiska. Byłem z synami na koncercie Metaliki ostatnio. Bardzo mi się to podobało. Bardzo mi się podoba ta muzyka. Także niech to będzie takim przykładem mojej otwartości na muzykę tak zwaną tak zwaną młodzieżową, bo przecież to nie jest muzyka tylko dla młodzieży. Natomiast myślę, że wam brakuje czegoś. No właśnie, brakuje wam takich kompozytorów.
Wystąpił pan w dwóch teledyskach w swoim życiu, z tego co udało mi się znaleźć. Byli to autorzy O Co Chodzi i Monika Brodka, tak? Czy to była chęć, tak jak pan mówił, trochę w jednym wywiadzie o takim myśleniu niczym scout, żeby odkryć coś nowego w swoim życiu, czy...
Jeśli chodzi o panią Brodkę, to był spot produkcji. Znaczy to był spot reklamujący Roysta, serial Royst. Natomiast, także to był mój obowiązek. Natomiast O Co Chodzi, to był mój wybór, to znaczy otrzymałem tę propozycję i z radością ją zrealizowałem. I dlatego właśnie, żeby rozszerzyć, nie wiem, no, świat, w którym pracuję, żeby dotknąć czegoś nowego, to była bardzo ciekawa praca. Ruchowa, muzyczna, bardzo mi się to spodobało.
Na bazie pańskiego doświadczenia trudniejsze jest, wiem, że to są często bardzo głupie pytania, ale z perspektywy młodego człowieka, który gdzieś tam stara się pasjonować tym kinem, bardzo ciekawe. Trudniejsze jest bycie aktorem czy reżyserem mimo wszystko?
Ja bym nie oceniał pytań jako głupie czy naiwne. Czy... Pytania są wyrazem potrzeby pytającego, a ja mogę udzielać głupich odpowiedzi albo naiwnych, prawda? Ja myślę, że to są dwie różne role. Aktor i reżyser, to wiadomo, prawda? Co doprowadziło mnie do reżyserii? Do reżyserii doprowadziła mnie praca pedagogiczna w szkołach teatralnych w Paryżu, ponieważ jakby nie było w pewnym momencie pracy pedagogicznej, dochodzi do prezentacji rezultatów pracy zespołu i czasami to są po prostu przedstawienia. Więc zdecydowałem, że skoro potrafię wyreżyserować w szkole teatralnej przedstawienie powiedzmy Trzech Sióstr Czechowa, to dlaczego nie mam wyreżyserować innego przedstawienia już w teatrze? I tak to się zaczęło. Ale po to, żeby zostać wykładowcą czy profesorem w szkole teatralnej, prawda, no to trzeba być przedtem aktorem. Innymi słowy, reżyseria, jeśli chodzi o mnie, wyniknęła po prostu z mojego aktorstwa.
Jeszcze mam do pana takie jedno pytanie, które mnie bardzo interesuje. One może wydawać się trochę zbyt prowokacyjne na swój sposób, ale chciałbym...
O, nareszcie, bardzo proszę.
Chciałbym poznać opinię osoby, która na przestrzeni tylu lat obserwowała przede wszystkim kino, bo ja chcę teraz nawiązać do kina. Czy polska kinematografia przez te wszystkie lata, w których pan ją obserwował i brał w niej czynny udział, ona progresuje, czy gdzieś tam w pewnym momencie może zatrzymaliśmy się w miejscu, teraz pojawił się pewien marazm?
Mnie się wydaje, że polska kinematografia się rozwija, że nie ma. Nigdy bym nie pomyślał, myśląc o polskiej kinematografii, jako o kinematografii, w której panuje marazm. Nie. Wydaje mi się, że to jest dziedzina sztuki bardzo aktywna w mojej ojczyźnie. Z jednej strony z powodu tego, że mamy wspaniałych po prostu artystów. I nie mówię tylko o reżyserach, mówię o operatorach filmowych, o dźwiękowcach, o scenografach, kostiumologach, poważnych ludzi naprawdę pracujących w kinie. To jedna sprawa. Druga sprawa, że Polski Instytut Filmowy bardzo pomógł, mówię o całej perspektywie istnienia Instytutu Kinematografii. Powstało przecież tyle filmów, wspaniałe dzieła nie są rzadkością w tej liczbie. Wkroczyliśmy w kapitalizm światowy, co pozwala nam na korzystanie ze sprzętu bardzo nowoczesnego, ja nie mówię, że najbardziej nowoczesnego, ale bardzo, bardzo nowoczesnego i to też pozwala nam na robienie filmów, które no, niewiele ustępują dobrym produkcjom kinematografii dominujących, czyli amerykańskiej, francuskiej, angielskiej. Tak pomyślałem o tym również w tej chwili, że kinematografia chińska to jest też bardzo dynamiczna kinematografia, którą mało znamy, a tam się bardzo to rozwija.
Czyli pozwolę sobie wysnuć wniosek. Pan nie uważa, bo to miał być następny, pan nie uważa, że kino i teatr jako formy przekazu, rozrywki i media nie zanikają, nie są w odwrocie.
Wie pan, nie mam takiego wrażenia i nie wiem na podstawie jakich faktów miałbym mieć takie wrażenie.
Już tłumaczę, na przykład chodzi o to, że młodzi ludzie bardzo często teraz wolą krótsze formy przekazu.
Ale co młodzi ludzie, co to młodzi ludzie mają decydować o tym, czy
bardziej
czy
myślę kino, o przyszłości kina. kina.
W przyszłości kina, wie pan, no trudno mi mówić o przyszłości, bo nie mam narzędzi, wie pan, do tego, ale mogę mówić w pewnym sensie o teatrze, ponieważ właściwie o kryzysie teatru mówi się stale, prawda? A teatr sobie żyje i to od co najmniej 2500 lat. Kontakt człowieka z człowiekiem wydaje mi się potrzebą, która będzie kontynuowana, a więc teatr moim zdaniem będzie potrzebny. Teraz, czy młodzi ludzie chodzą do teatru? Pańskim zdaniem nie chodzą, a moim zdaniem chodzą. Po prostu i zwyczajnie chodzą do teatru i chodzą do kina, oglądają filmy. Nie bardzo wiem, na jakiej podstawie można mówić o jakimś zaniku kina czy teatru.
Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Moim gościem był Andrzej Seweryn. Jeszcze raz dziękuję panu.
Moje uszanowanie. Dziękuję bardzo za rozmowę.